poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I zgodnie z zapowiedzią jesteśmy na antenie. Jest z nami pani Elżbieta Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program, a dzisiejsze spotkanie zaczniemy od omówienia przepisów zwanych Lemon Law, czyli prawo cytryny, chroniących interesy nabywców samochodów, które nie spełniają standardów jakości. Do tego wszystkiego zainspirował nas list od pana Marka. Ja właśnie przeczytam ten list. Pan Marek w swoim liście napisał, że wylicza problemy, jakie ma z samochodem. W skrócie, pan Janek kupił nowego Forda od pobliskiego dealera, ale są z nimi liczne problemy. Dealer jest miły, przyjmuje reklamacje i stara się naprawić samochód już trzeci raz. Czy pan Marek mógłby domagać się zamiany tego samochodu na inny, bez usterek?
No więc, panie Marku, może pan, ale jeszcze nie teraz i zaraz powiem, jakie warunki należy spełnić, żeby móc dostać samochód wymieniony na inny, nowy, bez usterek, albo dostać pieniążki z powrotem. A to dzięki przepisowi, który obowiązuje w każdym stanie i on potocznie nazywa się Lemon Law. I nazwa bierze się od tego, że samochód z usterkami w potocznym języku angielskim nazywany bywa lemon, czyli cytryna. I przepisy można znaleźć przy pomocy Google'a. Wpisujemy Lemon Law i nazwę stanu i wszystko, co potrzeba wiedzieć, przeczytamy. No więc ja to zrobiłam właśnie, żeby sprawdzić, jakie są przepisy w stanie Illinois dla pana Marka i żeby pojazd mógł być objęty przepisami Lemon Law w stanie Illinois, musi spełnić następujące warunki. Przede wszystkim posiadać problem, który znacząco wpływa na używanie samochodu, na jego wartość rynkową, czy też jego bezpieczeństwo, wtedy, kiedy samochód nie może być naprawiony przez dealera lub producenta w co najmniej 4 próbach wykonania tej samej naprawy. To jest jeden warunek. Drugi, samochód będzie objęty przepisami Lemon Law, jeżeli nie działa przez co najmniej 30 dni roboczych. I dlatego powiedziałam, że panie Marku, pan ma szansę na wymianę samochodu, czy dostanie pieniążków z powrotem, ale może nie teraz, dlatego że dealer stara się naprawić samochód już trzeci raz. Jeżeli ten sam problem pojawi się po raz czwarty i samochód w czwarty raz wyląduje u dealera do naprawy, to pan już będzie objęty tym prawem cytryny. Albo wtedy, gdy samochód nie będzie działał dla pana przez 30, co najmniej 30 dni roboczych. Ale tutaj trzeba jeszcze dopowiedzieć trochę spraw, bo przepisami cytryny, tym prawem cytryny, objęte są nowe samochody kupione albo wydzierżawione, czyli wylisowane, lekkie ciężarówki, furgonetki poniżej 8000 funtów, ale również pojazdy rekreacyjne z wyłączeniem przyczep. Natomiast prawo cytryny nie dotyczy samochodów używanych, samochodów, które zostały zamienione czy zmodyfikowane i również transakcje od osób prywatnych. Już prawo cytryny nie obejmuje. W niektórych stanach nie dotyczy też motocykli ani łodzi. Jeżeli samochód podlega pod prawo cytryny, to powinien być przez dealera wymieniony na nowy, albo dealer powinien zwrócić pieniądze. Powtórzę, w Google piszemy Lemon Law i nazwę stanu.
Pani Elu, słyszymy, że prawo cytryny nie obejmuje używanych samochodów, a co w sytuacji, w której kupujemy ten używany samochód, ale od dealera i na przykład jest certyfikowany? Bardzo często słyszymy o tych certyfikowanych autach.
Tak, jeżeli dealer daje jakąś gwarancję, czy to tam w formie certyfikacji, czy takiej, no mówi na przykład, gwarantuję to i tamto przez następne tam pół roku, czy coś, to wtedy on ma obowiązek honorować tę, czy to certyfikację, czy tą gwarancję. A to jest objęte ustawą Magnuson-Moss Warranty Act. To jest taka federalna ustawa regulująca sprzedaż towarów konsumpcyjnych, które objęte są pisemną albo dorozumianą gwarancją. Także dealer używanych samochodów będzie zobowiązany do przestrzegania tej ustawy Magnuson-Moss Warranty Act, jeżeli, tak jak powiedziałam, sprzedaje używany pojazd z jakąś gwarancją. Jeżeli natomiast obiecywał gwarancję, a się od niej wymiguje, no to wtedy nabywca ma prawo złożyć pozew do sądu i domagać się egzekwowania tej gwarancji albo odszkodowania.
Panie Lu, zmienimy w takim razie temat. Mamy kolejne pytanie, pytanie od pana Jurka. Pan Jurek pisze do nas, że jest z żoną tylko na Social Security. On ma 25 tysięcy dolarów, żona 13 tysięcy dolarów rocznie. W Polsce mamy emeryturę też. Zgłosiłem do Social Security Administration i oczywiście od razu nam zmniejszono dolary. W Polsce ja mam 2,5 tysiąca złotych netto, a żona ma 2 tysiące złotych netto. Ze względu na nasze niewysokie dochody w USA, dostaliśmy w ubiegłym roku nieduże dofinansowanie do opłat za gaz, 190 dolarów na rok, i za prąd, 200 dolarów na rok. Wszystkie rachunki i opłaty przechodzą na moje imię i nazwisko. Mam 77 lat i od 5 lat walczę z rakiem płuc. Chcemy jedną emeryturę przelewać do USA, druga musi zostać w Polsce na opłaty za mieszkanie, prąd i gaz. Pytanie nasze jest, kto z nas powinien przelewać emeryturę z Polski do USA, żebyśmy jak najmniej na tym stracili? Prosimy o szybką odpowiedź, bo jesteśmy właśnie w Polsce przez następny tydzień w celu załatwienia tych spraw.
Panie Jurku, ja nie bardzo rozumiem, o którą emeryturę państwo pytacie, czy o amerykańską, czy o polską. Co rozumiem, to jest to, że państwo mieszkacie na stałe w Stanach, a tylko odwiedzacie teraz Polskę. Więc jeżeli wam chodzi o emeryturę polską i pytacie, którą z nich warto przekazywać do Stanów, no to pamiętajcie, że polska emerytura powinna być wykazana na amerykańskim rozliczeniu podatkowym. I jeżeli będziecie mieli przychód z Polski, to może dodatkowy, oprócz emerytury Social Security tutaj, to możecie stracić pomoc społeczną. Z tego względu no wiele osób decyduje się na zatrzymanie polskiej emerytury w Polsce. Teraz jeżeli pytacie o emeryturę amerykańską, którą z nich warto przekazywać do Polski, żeby stracić jak najmniej, no to znowu uważam, że warto zostawić emeryturę amerykańską wpłacaną na konto w banku amerykańskim, czyli tutaj, a tylko od czasu do czasu przesyłać do Polski potrzebne kwoty, a powodem jest fakt, że jeżeli skierujecie któryś z waszych emerytur na konto w banku polskim, to wtedy polski bank ma obowiązek odprowadzać 9% na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymagane zaliczki podatkowe. Przypomnę, że 30 tysięcy złotych rocznie w Polsce jest wolnych od podatku, to daje 2,5 tysiąca miesięcznie. A następnie podatek wynosi 12% i tam powyżej 120 tysięcy rocznie wynosi 32%. Więc jak popatrzeć, to skierowanie amerykańskiej emerytury do Polski będzie was sporo kosztować, bo przypomnę, to jest 9% na Narodowy Fundusz Zdrowia i 12% powyżej kwoty wolnej. Natomiast ta sama emerytura Social Security wpływająca na konto w Banku Polskim jest wolna. W zasadzie jest wolna od podatku, chyba że macie duże inne przychody. Bo jedną rzecz trzeba pamiętać, że jeżeli w Polsce nie mieszkacie dłużej niż 6 miesięcy w roku, to nie jesteście tam podatnikami. Jesteście podatnikami tylko w Stanach. Skoro tylko do Polski jeździcie z wizytą, prawda, czyli mieszkacie tam poniżej 6 miesięcy w roku, nie jesteście podatnikami polskimi, to w Polsce macie ograniczony obowiązek podatkowy, ograniczony tylko do przychodów umiejscowionych w Polsce, na przykład emerytura ZUS. Czyli od emerytury ZUS tam płacicie podatki, ale nie od Stanów Zjednoczonych, nie od Social Security, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. I polska skarbówka wtedy absolutnie nie wtrąca się do waszych amerykańskich przychodów. Także no, może warto byłoby tę sprawę omówić jak sobie spokojnie przez telefon, bo żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nic, bo pewne rzeczy nie są dla mnie jasne w Państwa pytaniu.
Nasze kolejne pytanie nadesłał do nas pan Walter. Pan Walter pisze, czytam różne ceny za wznowienie paszportu USA i nie wiem, co dzisiaj jest prawdą. Mam pytanie, jaka jest opłata za odnowienie amerykańskiego paszportu dla seniorów? Czy są zniżki dla osób starszych? Na internecie widzę $110 oraz $130. Która suma jest aktualna? Dziękuję za odpowiedź, Walter.
Tak, bo jeżeli pan wpisze w Google passport fees, prawda, to pojawiają się różne artykuły, czasami stare. Warto wobec tego wpisać passport fees i słówko gov, G-O-V, G-O-V, dlatego że rządowe stronice mają przedłużenie gov, od government, prawda? I wtedy wyskoczy wam witryna Departamentu Stanu z aktualnymi danymi. Więc cóż, zrobiłam to właśnie i co wyczytałam? Odnowienie paszportu kosztuje przeważnie $130. Nie ma zniżki dla seniorów w odróżnieniu od paszportu polskiego. No ale to jest Ameryka. Dlaczego mówię przeważnie $130? Dlatego, że cena paszportu zależy od kilku czynników. Od naszego wieku, czy wnioskodawcą jest dziecko, czy osoba dorosła. Cena zależy od formatu paszportu, czy książeczka paszportowa, czy też karta paszportowa, albo obydwa dokumenty. Również cena zależy od tego, jak szybko potrzebujemy paszportu oraz gdzie składamy wniosek. Ta witryna Departamentu Stanu to wszystko wyjaśnia. Czyli paszport w formie książeczki kosztuje $130. Paszport w formie karty, no to jest taka karta jak prawo jazdy, ona kosztuje tylko $30. Dla dziecka poniżej 16 roku paszport kosztuje $100, a $15 za kartę paszportową. Za przyspieszenie wyrobienia paszportu dodatkowo płacimy $60. Jeszcze jedna opłata, o której warto pamiętać. Jeżeli składamy wniosek o paszport za pośrednictwem jakiejś instytucji, ona się nazywa Acceptance Facility, to może być poczta, to może być biblioteka, to wtedy również umieszczamy opłatę aplikacyjną i to wynosi $25. Wtedy $130 idzie do Departamentu Stanu, a ta opłata akceptacyjna, te $25, idzie na konto placówki, która przyjmuje wniosek. Jeżeli to wydaje się skomplikowane, to sugeruję, żeby wpisać w sieci Passport Fee Calculator. I to jest kilka, może nawet kilkanaście różnych pytań. I na koniec dostaniemy informację, ile odnowienie, czy też wyrobienie nowego paszportu nas będzie kosztować.
Przechodzimy do pytania od pana Stanisława. Dzień dobry, pani Elżbieto. Podziwiam pani wiedzę. Mam pytanie. Mam plan 401k Fidelity z pracy. Od 4 lat nie pracuję i nie dopłacam do tego planu. Więc mój plan 401k nie zarabia. Nie pracuję, bo jestem na disability po wypadku samochodowym. Jak i gdzie ulokować te pieniądze, żeby zarabiały na siebie? Jak je przenieść i nie zapłacić kar i podatku? Dodam, że 5 października mam 59,5 roku życia. Jakie jest wyjście z tego, co by pani doradziła? Z poważaniem, Stan.
Panie Stanisławie, ja czegoś nie rozumiem. Dlaczego środki na koncie 401k panu nie zarabiają? Dlaczego? To, że pan nie dokłada, to, że pan nie pracuje, to nie ma nic do rzeczy. W czym te środki emerytalne są ulokowane? Przecież Fidelity Investments to jest olbrzymia firma, która ma wszelkie instrumenty finansowe do wyboru. Zazwyczaj jest tak, właściwie nie zazwyczaj, tylko zawsze, że Administrator programu 401 Kas Pracy udostępnia kilka, nawet kilkanaście funduszy, a wybór tego funduszu należy do Pana. I te fundusze różnią się swoim charakterem, swoim stopniem ryzyka i Pan sobie wybiera to, co odpowiada Pana temperamentowi. Teraz, gdzie ulokować pieniądze, żeby zarabiały na siebie? No, może Pan z tych kilkunastu funduszy, które Pan ma do wyboru wybrać, no, bardziej agresywny. Albo Pan może przelać pieniądze z konta 401 na konto IRA, może nawet być w tej samej firmie, też w Fidelity, ale w zasadzie Pan może przenieść pieniądze na konto IRA gdziekolwiek, gdzie tylko sobie Pan wymarzy, w domu maklerskim, w banku, w firmie zajmującej się emitowaniem funduszy powierniczych, czyli mutual fund. I wtedy, jak Pan przelewa pieniążki z 401k na konto IRA, to się nazywa 401k to IRA rollover. Pan idzie do wybranej firmy, no to można załatwić na odległość przez komputer, ale najlepiej się wybrać, mieć przy sobie wyciąg, jeden z ostatnich wyciągów z tego konta 401k i wtedy ta nowa firma przeleje sobie pieniążki z konta tego 401k. Podatków ani kary nie będzie żadnej, dlatego że to nie jest likwidacja konta 401k, to jest tylko przeniesienie pieniędzy emerytalnych z 401k na konto emerytalne IRA, które też przecież jest uprzywilejowane podatkowo. Na tym koncie IRA, jeżeli Pan je otworzy w dużej firmie, właśnie może Pan pozostawić Fidelity, jak powiedziałam, albo wybrać każdego innego dyskontera, discount stockbroker, olbrzymie firmy, bardzo zaufane. Wtedy na koncie IRA inwestuje się łatwiej niż na koncie 401k, bo 401k jest pod kuratelą administratora planu, który został wynajęty przez Pana Zakład Pracy, a na koncie IRA jedynym właścicielem i jest Pan, nikt się do tego nie wtrąca i Pan wybiera sobie inwestycje, gdzie Pan chce. Teraz co do sposobu inwestowania, bo Pan też pyta, co z tymi pieniążkami zrobić, co ja bym radziła. No ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, ale polecam swój tekst. Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz, Państwo znajdą ten tekst w mojej witrynie poradniksukces.com i tam w okienku szukaj, proszę wpisać albo jedyna, albo strategia i ten artykuł się pojawi.
A my przechodzimy do krótkiego pytania od pana Grzegorza. Panie Elu, sprzedałem mieszkanie w Polsce, mieszkam w USA 30 lat. Czy muszę zgłosić to do IRS? Dziękuję.
Tak, ten temat to wałkujemy już od dłuższego czasu u nas tutaj z radio, więc odpowiem tylko krótko. Pan mieszka w Stanach, więc tutaj pan ma nieograniczony obowiązek podatkowy, co sprowadza się do tego, że ma pan obowiązek deklarować przychody z całego świata. Wobec tego ten zysk po sprzedaży mieszkania w Polsce powinien być zadeklarowany przez pana i opodatkowany tak samo, jak gdyby to mieszkanie było w Stanach. Nie ma znaczenia, czy ono jest w Polsce, czy w Stanach. Prawda? Tak samo to rozliczamy. I od zysku obowiązuje podatek kapitałowy, capital gain tax, który przeważnie wynosi 15%. Takie są przepisy, ale proszę porozmawiać ze swoim księgowym, który panu oszacuje mniej więcej, ile tego podatku panu przyjdzie zapłacić, dlatego że trzeba odpowiednio obliczyć zysk. Tak? Zysk to jest cena sprzedaży minus podstawa podatkowa, a podstawa podatkowa to jest czasami bywa skomplikowana do obliczenia. Tu można sięgnąć po moją książkę pod tytułem Jak chować pieniądze przed fiskusem. Też można jej się przyjrzeć w mojej witrynie poradniksukces.com.
A my przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pana Pawła. Pani Elżbieto, mam przyznaną polską emeryturę w wysokości około 2000 zł. Dostałem parę dni temu wypłatę od ZUS na moje konto w USA w wysokości $3300. Jest to wyrównanie od 1 kwietnia. Chcę zgłosić polską emeryturę do Social Security Administration i nie wiem, jaką kwotę podać. Czy od kwoty 2000 zł będzie odciągany jeszcze w Polsce podatek? Czy dodatkowe świadczenie będzie przyznawane co roku? Na formie Social Security Administration SSA 308 muszę podać sumę otrzymywaną miesięcznie, żeby naliczono mi redukcję tytułem WEP. Co mam wpisać? Czy będę musiał aktualizować te wypłaty, rewaloryzacja, zmiana wysokości rocznego świadczenia? Przesyłam otrzymane dokumenty z ZUS.
Tak, przyjrzałam się tym dokumentom. No i gdyby nie te dokumenty, to nie bardzo wiedziałabym, o co chodzi, ale tam pisze czarno na białym, że we wrześniu polscy emeryci otrzymali trzynastą emeryturę, która wynosiła 1780 dolarów złotych i 96 groszy. Tyle dostali emeryci, których świadczenia polskie, powtarzam, mówimy tu o Polsce, nie przekraczają 2900 złotych. Od tej trzynastki odprowadzany jest podatek, więc trzynastka plus pana normalna emerytura minus ten podatek, obliczyłam to sobie na kalkulatorze i rzeczywiście zgadza się. Jest to około 3300 złotych. Teraz pan chce zgłosić fakt pobierania polskiej emerytury do Social Security, bo takie są przepisy. I pan pyta, jaką kwotę zgłosić, prawda? Czy tę podstawową emeryturę, około 2000 zł, czy też emeryturę z tym dodatkiem? Więc dobre pytanie, panie Pawle. Dobrze, że pan spytał i nie popełni pan błędu, bo zgłasza się na potrzeby Windfall Elimination Provision, tej redukcji, prawda, Social Security, gdy się dostaje emeryturę polską, zgłasza się tylko podstawową emeryturę ZUS-u przed podatkami, ale nie zgłasza się trzynastki, czternastki, nie zgłasza się dodatków opiekuńczych, dlatego, że te kwoty nie są uwzględniane przy obliczaniu tej redukcji Windfall Elimination Provision. Pan pyta, czy te zmiany w wysokości pana emerytury coroczne, prawda, te podwyżki, czy to trzeba zgłaszać do Social Security? Nie. Nie trzeba. Wysokość swojej emerytury polskiej zgłasza pan do administracji Social Security tylko raz, a potem tych inflacyjnych podwyżek zgłaszać nie trzeba, jak również nie trzeba zgłaszać tych trzynastek, czternastek, piętnastek, cokolwiek ambitni politycy nie wymyślą w Polsce i dodatków wiekowych, dlatego że to nie jest podstawowa emerytura. To są datki dobrych wujków z rządu, prawda, czy z ustawodawców polskich, ale to nie jest pana podstawowa emerytura.
A my przechodzimy do pytania od pana Stefana. Dzień dobry, panie Elżbieto. Z kolegą wdałem się w dyskusję i nie możemy rozstrzygnąć takich kwestii. Czy jeżeli w Polsce ktoś ma mieszkanie, które wynajmuje, to musi to wykazywać, gdy rozlicza się tutaj z podatków? W Polsce przecież płaci podatek od tego wynajmu. To samo pytanie odnośnie emerytury pobieranej w Polsce z ZUS-u. Tutaj zgłaszać do opodatkowania? Przecież ona jest opodatkowana w Polsce. Przepraszam, to chyba są banalne pytania, ale jakoś nie możemy na nie odpowiedzieć. Serdecznie pozdrawiam, Stefan.
Ja też pana pozdrawiam, panie Stefanie, i już wyjaśnię. Jak osoba mieszkająca w Stanach ma pan tu nieograniczony obowiązek podatkowy? I powtórzę to, pewnie powtarzam to każdego tygodnia, już dzisiaj chyba dwa razy, że ten nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że powinniśmy deklarować przychody z całego świata. Okay, nie ma znaczenia, z jakiego kraju ta dana emerytura pochodzi, czy jakieś odsetki, czy jakieś czynsze. W Polsce natomiast mamy ograniczony obowiązek, ograniczony tylko do przychodów umiejscowionych w Polsce. Dlatego, że w Polsce mieszkamy krócej niż pół roku i centrum naszych spraw życiowych jest Ameryka, nie Polska. Więc ten czynsz, panie Stefanie, który pan pobiera od swojego mieszkania, płaci pan w Polsce. Jest tam kwota wolna, prawda, o której wspomniałem. Tylko, że Polska ma ze Stanami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Więc, powtórzę, pan deklaruje tylko podatki umiejscowione w Polsce. W Polsce. W Stanach pan deklaruje wszystkie przychody. Ale żeby podatek zapłacony w Polsce tutaj był dla nas odpisem podatkowym, częściowym odpisem podatkowym, to stosujemy Foreign Tax Credit. Foreign Tax Credit to się robi na formularzu IRS Form 1116. Można sobie o tym poczytać w mojej książce Jak oszczędzać na podatkach, można o tym przeczytać w mojej książce Jak chować pieniądze przed fiskusem, albo po prostu wpisać sobie Foreign Tax Credit w internecie i poczytać w języku angielskim.
A do nas napisał pan Czesław. Mam obywatelstwo polskie i amerykańskie, 65 lat, mieszkam w Chicago. Skoro pracowałem w Polsce kilkanaście lat, złożyłem wniosek o emeryturę ZUS. Zgodnie z instrukcjami w pani książce, emerytura polska i amerykańska. Przyznano mi około 900 zł. Nie rozumiem, dlaczego nie podwyższono mi jej do poziomu emerytury minimalnej, która teraz wynosi 1780 zł. Jestem stratny o 880 i jak mam się od tej decyzji odwołać?
To jest jedno z pytań, które też powraca jak bumerang. Więc powtórzę, panie Czesławie, panu nie przysługuje polska emerytura minimalna. I już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że prawo do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej przysługuje osobom, które po pierwsze mają 20-25 okresów składkowych i nieskładkowych. Kobiety 20, mężczyźni 25. Pan natomiast napisał, że pracował pan kilkanaście lat w Polsce. Wobec tego za krótko. Po drugie, żeby dostać emeryturę minimalną, trzeba mieszkać w Polsce. A pan, panie Czesławie, nie mieszka w Polsce, tylko w Stanach. I trzeci warunek. Bo kwoty minimalnej będzie świadczenie podwyższone wtedy, gdy ktoś nie otrzymuje innego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przekraczającego kwotę podwyższenia. Czyli jeżeli ktoś ma inną emeryturę, KRUS-u, wojskową, policyjną, kapitałową, zagraniczną, w tym Social Security, i ta w sumie ona przewyższa kwotę podwyższenia, to emerytura minimalna się nie należy. I pan, panie Czesławie, nie spełnia żadnego z tych warunków, dlatego też musi się pan pogodzić z tym, że pana emerytura polska wynosi 900 zł i podwyższona nie będzie. Będzie podwyższana co roku dzięki inflacji, ale nie będzie podwyższona do kwoty minimalnej.
Przechodzimy do pytania od pani Iwony. Była dziewczyna mojego chłopaka, po 3 latach od rozstania domaga się od niego, żeby spłacił jej długi na jej kartach kredytowych. Uzasadnia to tym, że to on był autoryzowanym użytkownikiem i on narobił zakupów. Mój chłopak temu zaprzecza, mówi, że nigdy autoryzowanym użytkownikiem jej kart nie był. Jak wygląda ta sprawa z prawnego punktu widzenia? Czy chłopak jest odpowiedzialny za stare długi tej kobiety, czy nie?
No to wszystko zależy od tego, kto podpisał umowę z bankiem. Jeżeli tylko sama dziewczyna złożyła wniosek o kartę kredytową, a nie pani partner, to ona jest odpowiedzialna za spłatę długów. Również pani chłopak nie jest odpowiedzialny, jeżeli nie był autoryzowany użytkownikiem karty. Więc jeżeli ta dziewczyna, była dziewczyna, jest taka uparta, to niech dostarczy umowy z banku, kopię tego wniosku o kartę kredytową, żeby zobaczyć, czy nazwisko pani chłopaka na tej umowie, na tym wniosku figuruje.
A my przechodzimy do pytania od pana Leona. Pan Leon pisze, że planuje kupić w Polsce mieszkanie. Ile pieniędzy mogę wywieźć z USA? Słyszałem, że do 10 tysięcy dolarów, ale mój dorobek wynosi więcej. Uważam, że niesłusznie, że Ameryka ogranicza moje prawa.
Panie Leonie, Ameryka nie ogranicza pana praw co do transferu pieniędzy za granicę. Do Polski czy gdziekolwiek może pan przesłać tyle, ile chce. Ma pan $1 000 000 do posłania, to pan śle $1 000 000. Teraz te 10 tysięcy dolarów, znowu temat, bo wraca jak bumerang, to tylko transakcje gotówkowe przekraczające 10 tysięcy dolarów są spisywane i raportowane do FinCEN to jest Financial Crimes Enforcement Network, która to organizacja stworzyła bazę danych i te gotówkowe transakcje tam są spisywane. Ale nawet jeżeli ktoś gotówkę chce przewieźć przez granicę w walizce, to też może to zrobić, tylko trzeba to zadeklarować i trzeba mieć na granicy do pokazania jakiś dowód, dokument oświadczający źródło pochodzenia pieniędzy. Czyli na przykład wyciąg z banku pokazujący wypłatę tej kwoty. I wtedy można wieźć tyle gotówki, ile się chce, tylko pytanie jest po co, bo przecież to nie jest bezpieczne.
Tak, można przelewać pieniądze, a my często o tym w naszym programie przypominamy. Przechodzimy do pytania od pani Agaty. Mieszkam w Stanach prawie 20 lat. Niestety nie udało mi się zalegalizować statusu. Czy na lotnisku mnie wypuszczą? Mój pobyt w Stanach jest idealny, nawet nie mam mandatu. W USA przebywam samotnie, bez żadnej rodziny. Radzę sobie jak mogę. Dziękuję za odpowiedź i zrozumienie.
Pani Agato, dobra wiadomość. Pani status imigracyjny przy wyjeździe jest bez znaczenia. Tylko trzeba mieć ważny polski paszport. Żeby wejść na pokład samolotu, trzeba mieć jakiś dowód tożsamości, jeżeli latamy tutaj w kraju, albo paszport, jeżeli wylatujemy za granicę. To jest oczywista sprawa. Jeżeli pani polski paszport wygasł, to może pani wyrobić sobie paszport tymczasowy. Trzeba się zwrócić do polskiego konsulatu. Nic się pani nie stanie na lotnisku z tej racji, że nie ma pani legalnego statusu imigracyjnego w Stanach. Proszę być spokojną. Wraca tysiące ludzi bez statusu i właściwie w interesie Stanów Zjednoczonych jest, żeby oni wyjechali. Nie mają stwarzanych żadnych problemów.
Pani Magda do nas napisała: szukam konkretów na temat emerytury dla moich rodziców. Mój tata ma 86 lat i nie wybiera się do Polski. Mama ma 77 lat i również do Polski się nie wybiera. Tata przepracował 20 lat w Polsce, a mama tylko 6. Czy mamie należy się jakakolwiek emerytura i czy rodzice muszą osobiście jechać do Polski, aby załatwić formalności, czy mogą to zrobić tutaj na miejscu? Nie mają ważnych polskich paszportów.
Zaraz. Tata ma 86 lat, a mama 77 i ciągle nie pobierają emerytury.
Z Polski.
Tak, polski. No, jak to załatwić?
Trochę późno, tak, pani Elu, też po pierwsze.
No tak. Taty dotyczą stare przepisy, bo tata jest urodzony przed 1948 roku. Mamy dotyczą nowe przepisy, ale ja to wszystko opisuję w książce pod tytułem Emerytura Polska i Amerykańska. I właściwie kopię elektroniczną tej książki posłałam pani w prezencie, żeby państwo to, pani przekazała to rodzicom. Mówiąc krótko, emeryturę można załatwić przez pocztę, można załatwić za pośrednictwem pełnomocnika, można załatwić osobiście przy okazji wizyty w Polsce na wakacje czy na święta Bożego Narodzenia. Trzeba mieć oczywiście dokumenty płacowe. Proszę sięgnąć po tą książkę. Ja tam dokładnie opisuję, jakie formularze trzeba użyć, jakie dokumenty. Dlatego, że rodzice mają swoje lata i są upoważnieni do emerytury. Szczególnie tata, który podlega pod stary system emerytalny, on traci pieniądze. On traci pieniądze miesiąc w miesiąc. Mama natomiast, ona podlega pod nowy system emerytalny w Polsce, więc im później składa wniosek o emeryturę, tym ta emerytura będzie większa. Natomiast tata takich podwyżek nie ma, więc obydwoje złóżcie wnioski o polskie emerytury jak najszybciej, bo po co tracić pieniądze.
A skoro jesteśmy przy książkach, szczególnie przy tych wersjach e-bookowych, które można łatwo przesłać komuś, łatwo je zdobyć, to ja bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na stronę poradniksukces.com. Jak wejdziecie państwo na stronę pani Eli, poradniksukces.com, to tam w zakładce księgarnia znajdziecie państwo mnóstwo pozycji, również ta, o której pani Ela wspomniała. Amerykańskie początki, emerytura polska i amerykańska, jak działa giełda, jak chować pieniądze przed fiskusem, jak kupić dom mądrze i nie przepłacić. I tak moglibyśmy wymieniać, bo tych tytułów i tych pozycji propozycji jest bardzo dużo. Wszystko to, Państwo wiecie, dotyczy problemów, zagadnień, którymi się zajmujemy co tydzień, czyli przede wszystkim sprawy życiowe. Więc to jest chyba taka też najlepsza porada, jeżeli ktoś chciałby w bardzo przystępnej cenie sobie zamówić taką wersję i mieć te książki, poczytać. To są bardzo mądre rzeczy. Poradnik sukces.com, wchodzimy na stronę, tam jest zakładka księgarnia. A my może jeszcze na koniec, Panie Elu, odpowiemy na pytanie Pana Andrzeja. Pan Andrzej do nas napisał, czy żona pobierając 50% emerytury męża i emeryturę w Polsce, będzie miała zredukowaną rentę małżeńską?
Więc odpowiedź jest nie, dlatego że renta małżeńska jest podwyższana do połowy emerytury męża. Wobec tego tej redukcji nie będzie.
A u nas w programie to już wszystko. My dziękujemy Pani Eli jak zawsze, co tydzień. Tutaj w międzyczasie dostaliśmy kilka wiadomości do Pani Eli SMS-owe. Ja te wiadomości do Pani Eli już właśnie wysłałem mailowo, więc możecie się Państwo spodziewać odpowiedzi na naszej antenie za tydzień w najbliższym programie. Ja tam dołączyłem też kontakt telefoniczny do naszych słuchaczy. Pani Elu, dziękujemy jak zawsze za nasze poniedziałkowe spotkanie.
Do usłyszenia za tydzień.
Wracamy za tydzień, w poniedziałek po godzinie pierwszej. Zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com oraz polskieradio.com, dźwięki radia. Tam są nasze archiwalne programy.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.